Słowo, które mam na dzisiaj, słowo, które Bóg położył mi, abym się nim dzielił, to list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4, wersety od 1 do 6. List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4, wersety od 1 do 6. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Pozwólcie, że ten tekst Pisma Świętego przeczytam jeszcze w takim tłumaczeniu bardziej dosłownym, z rozszerzeniem słów, które zostały tutaj użyte w tekście oryginalnym, i ten tekst brzmiałby w ten sposób: proszę was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali godnie waszego powołania, z całą uniżonością serca, uprzejmością, łagodnością, delikatnością, z cierpliwością, wyrozumiałością, wielkodusznością, znosząc, wytrzymując, cierpiąc cierpliwie jedni drugich w miłości agape, starając się usilnie, wykazując gorliwość, zachować jedność ducha w spójni związku pokoju. I dalej już jest tak samo. Jedno ciało, jeden duch, jak też jesteście powołani do jednej nadziei. Akurat, jak wiecie, na bieżąco jesteśmy z listem do Efezjan i to studiowanie listu do Efezjan wiele mi daje. Pozwala mi ten list przeczytać, zrozumieć w nowym kontekście, w nowy sposób, tak dogłębnie zrozumieć treść przesłania, które apostoł Paweł kierował do zboru w Efezie. Jak wiecie, zbór w Efezie nie był zborem jednorodnym, ponieważ była tam duża grupa Żydów, która uznała Jezusa z Nazaretu za Mesjasza, a więc Żydzi mesjańscy, i do tej społeczności dołączyła duża grupa nie Żydów, a więc ludzi, którzy byli z narodów, którzy usłyszeli Ewangelię, którzy uwierzyli głoszonej Ewangelii, którzy przyjęli wiarę i zbawienie w Jezusie, Mesjaszu. I te dwie grupy Bóg złączył w jedną całość, i te grupy w Efezie stanowiły jedno ciało. I teraz, patrząc na te dwie grupy ludzi, to mogę powiedzieć, że co ich różniło? Różniło ich prawie wszystko. Jeśli dzisiaj byśmy chcieli połączyć te dwie grupy, myślę, że wtedy to połączenie było jeszcze bardziej trudne, niż nawet dzisiaj byłoby to, jeżeli by to miało miejsce. Dlatego, że, jak powiedziałem, te grupy różniło prawie wszystko. Żydzi wychowani w tradycji żydowskiej. Żydzi wychowani w wierze w jednego Boga, Jahwe. Wychowani od dzieciństwa na czytaniu Tory, na Piśmie Świętym. Oczekujący Mesjasza, żyjący, zachowujący swoje wynikające z Pisma Świętego szabaty, święta, tradycje, prowadzący moralne życie, bo taki był Bóg. Bóg Jahwe jest Bogiem moralnym. A więc z tego wynika też, że ci, którzy w Niego wierzą, muszą się podporządkować Jego prawu, które wyraża moralną naturę Boga. Do tego trzymający się razem, bo żyjący na obczyźnie, nie we własnej ziemi, nie we własnym kraju. Trzymający się razem ze sobą. Troszeczkę niezrozumiani przez inne narody, a może więcej niż trochę niezrozumiali w swojej wierze, w swoich zwyczajach, w swoich postawach, w swoich zachowaniach. Tacy troszeczkę, byśmy powiedzieli, dziwni, inni. Albo bardzo dziwni, bardzo inni. I naraz do tej grupy, dużej grupy, która uznała Jezusa za Mesjasza, za Zbawiciela, Bóg dołącza ludzi z narodów, Greków, Scytów, ludzi, którzy przybyli do Efezu za pracą, za chlebem, bo to bogate miasto, kwitnący handel, duży port. Ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do bałwochwalstwa, do pantonu greckiego i pantonu rzymskiego. Przywykli do bałwochwalstwa. Ludzie, którzy nie przejmowali się zbytnio moralnością, ponieważ bogowie, w których wierzyli, nie byli moralni. Bogowie gniewu, zemsty, wojny, płodności. Ludzie, którzy byli wychowani, przesiągnięci filozofią grecką i kulturą grecką i greckim stylem życia, bo ta kultura była najmocniejsza, najsilniejsza w tamtym okresie. Prowadzący grecki styl życia, a w Efezie szczególnie skupieni na kulcie Artemidy efeskiej, bo ją czciła cała Azja. I słuchajcie, i nagle te dwie grupy, które nie mają ze sobą nic wspólnego, które żyją w oddzieleniu, tak naprawdę. Żydzi się oddzielają i mają synagogę i własne życie. To, co ich łączy, to ewentualnie jakiś wspólny biznes, załatwienie jakichś interesów. Ale etycznie, moralnie, jeżeli chodzi o wiarę, nic ich nie łączy. Nagle Bóg tak uczynił, że stają się jedną wspólnotą. W Jezusie Chrystusie połączył ich Chrystus. Połączył ich Mesjasz. Połączył ich Zbawiciel. Czytamy o tym w liście do Efezjan w 2 rozdziale. Apostoł Paweł to wyjaśnia. Od 13 wersetu mówi tak: ale teraz wy, zwraca się tutaj do Greków, do nieżydów, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań, przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch. Czyli jest wyraźnie powiedziane, to są dwie odrębne grupy z dwóch, jednego nowego człowieka. Jest mowa o muru nieprzyjaźni. Jest mowa o czymś, co całkowicie dzieliło te dwie grupy. Coś, co sprawiało, że te dwie grupy nie mogły być razem, bo był wybudowany ogromny mur. I nagle, jak powiedziałem, w Jezusie Chrystusie, w Mesjaszu, te dwie grupy znajdują się w jednym, w jednej wspólnocie, w jednej społeczności. Gdybym miał to przyrównać do czegoś nam dobrze znanego, bo to możemy nie znać, może nigdy w takich okolicznościach żeśmy nie funkcjonowali, ale do czegoś nam znanego, to czasami jest tak, że dwoje ludzi, którzy się kochają i mają zawrzeć związek małżeński ze sobą, to myślą, że w momencie, kiedy ich związek zostanie formalnie zalegalizowany, że staną się mężem i żoną, to wszelkie różnice, wszelkie odmienności poglądów, to wszystko zniknie, bo przecież są już jednym ciałem. Dokładnie jak tu jest powiedziane, tych dwóch stanie się jednym ciałem. To jest mowa tutaj o wspólnocie składających się z Żydów i z Greków. Teraz jest jedno ciało. Podobnie jest powiedziane o małżeństwie. Tych dwoje staje się co? Jednym ciałem. A okazuje się, że to zalegalizowanie małżeństwa. Zamieszkanie razem. Zamieszkanie we wspólnym mieszkaniu, we wspólnym domu dopiero ujawni różnicę. Dopiero wtedy te różnice wyjdą na wierzch, wyjdą w codziennym życiu, w codziennych postawach, w codziennych zachowaniach. Bracia i siostry, i te dwie grupy, Żydzi i nieŻydzi, do tej pory jakoś musieli ze sobą funkcjonować, bo nic ich za wiele nie łączyło. A teraz nagle znaleźli się w jednej wspólnocie, wspólnocie zbawionych, stali się jednym ciałem w Jezusie Chrystusie. I dopiero, drodzy, to wspólne życie, wspólne przeżywanie Boga, wspólne przeżywanie zbawienia, dopiero to wygenerowało cały rodzaj problemów, różnic, poglądów, zrozumień, postaw, które zostały zmieszane w jednej wspólnocie. A pomyślmy sobie na przykład o takim małżeństwie obcokulturowym. Na przykład ja mam kuzynkę któregoś tam stopnia, która wyszła za mąż za Amerykanina. I to dopiero jest, wiecie, kosmos. No miłość ta sama, co i w Polsce. Ona kocha po polsku, on kocha po amerykańsku. Ale miłość jest ta sama. Ale różnice? Różnice praktycznie we wszystkim. I przenosząc, jak mówię, to na grunt Kościoła, te różnice, które tutaj się ujawniają, są jeszcze większe. I powstaje pytanie, jak razem żyć? Jak razem funkcjonować? Kto będzie dominował? Jak razem żyć? I apostoł Paweł w tym fragmencie, który przeczytałem, udzielił odpowiedzi. Będąc świadomy napięć, będąc świadomy różnic, źródeł potencjalnych konfliktów, udziela odpowiedzi i mówi w następujący sposób, abyście, napominam, czy proszę was ja, więzień, czyli ktoś, kto tak ogromną cenę zapłacił za Ewangelię, proszę was, abyście postępowali, jak przystoi na wasze powołanie. Przypomnijmy sobie nasze powołanie, do czego jesteśmy powołani. Jakie jest nasze powołanie? Do czego Bóg nas powołał? Bo tu jest powiedziane, że mamy postępować zgodnie z tym powołaniem. I oczywiście, kiedy myślimy o powołaniu, to możemy bardzo szeroko na to spojrzeć, że Bóg powołał nas do tego, żebyśmy byli dziećmi Bożymi. To jest prawdą. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy wiedli i prowadzili uświęcone życie. I to jest prawdą. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy szli i owoc wydawali. I to jest prawdą. Ale w kontekście listu do Efezjan, nasze powołanie to bycie jednym ciałem. To połączenie tych dwóch grup i bycie jednym ciałem, to jest nasze powołanie. Jesteśmy członkami jedni drugich. I apostoł Paweł, mając to na myśli, mówi, abyście postępowali godnie waszego powołania. Bo w Jezusie Chrystusie już nie ma dwóch, ale jest jeden nowy człowiek. I ten człowiek nie może być rozszarpany. I ten człowiek nie może być podzielony. I ten człowiek nie może być pokrojony. I ten człowiek nie może być rozerwany. Bo wtedy taki nowy człowiek nie składa żadnego świadectwa, ale jest przykładem odrazy. Rozszarpane ciało, pokrojone ciało jest przedmiotem odrazy dla tych, którzy na to patrzą. Nie chcą na takiego ciała, tak jak my, kiedybyśmy widzieli poszarpane ciało, to wzbudza jakąś litość, jakieś, coś trudnego. Nasze powołanie to jest powołanie do tego, żeby być jednym ciałem, członkami jedni drugich, zjednoczeni miłością Chrystusową. I apostoł Paweł o to prosi, proszę was, abyście postępowali tak, jak to wynika z powołania, które otrzymaliście od Boga. I pamiętajmy, to nie jest powołanie, które dostaliśmy od jakiegokolwiek człowieka. To nie jest coś, co wymyśliłem ja, czy wymyślił jakiś inny człowiek. To jest powołanie, które przyszło z góry od Boga. On to wymyślił, to jest jego odwieczny, tajemny plan, ukryty w Bogu zawsze, a w końcu objawiony, postawiony, przyniesiony społeczności zbawionych, że macie być jednym ciałem w Jezusie Chrystusie. I oczywiście nasze powołanie jeszcze to, myślę, że to jest najważniejsza część powołania, które otrzymaliśmy od Boga, to jest powołanie pójdź za mną. To jest to, co powiedział Chrystus do ludzi, których wzywał, aby stawali się Jego uczniami. Czy zwróciliście uwagę? Prawie do każdego z nich powiedział to. Pójdź za mną. I to jest powołanie, które otrzymał każdy z nas. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę uwierzyli Bogu, ludzi, którzy naprawdę uwierzyli Chrystusowi i zaufali Chrystusowi, to otrzymaliśmy takie powołanie, taki głos, który popłynął od Ducha Świętego do naszego życia bezpośrednio. Czy pamiętasz ten głos? Pójdź za mną. Co to znaczy? To może oznaczać tylko jedno. Naśladuj mnie, stawaj się takim, jak ja jestem. Bracia i siostry, i tu nie chodzi o sztandary. Tu nie chodzi o hasła. Jezus jest moim Panem. Nie chodzi, żebyśmy tutaj rozwiesili sztandar z napisem. Wiecie, bo sztandary to mogą przyjąć wszystko. Hasła możemy wypowiadać, jakie chcemy. Ale tak naprawdę chodzi o zwykłą prozę życia. O zwykłą rzeczywistość, w której się na co dzień poruszamy. I czy w tej rzeczywistości, w której się poruszamy na co dzień, naśladujemy Chrystusa. Jak to wychodzi? Zadajemy sobie pytanie, a jak by postąpił Pan Jezus? Proste pytanie. Kiedy ostatnio się pytałeś w obliczu swojej sytuacji, jak by postąpił Pan Jezus? To jest naśladowanie Chrystusa. Pytanie, jak by postąpił Pan Jezus i odpowiedzenie sobie, czy ja jestem gotów postąpić tak, jak On by postąpił. Czy jestem gotów? Bo my mamy może takie czasami wyobrażenie, że Pan Jezus wybierał najłatwiejszą drogę. Otóż nie. Pan Jezus nie wybiera najłatwiejszej drogi. Pan Jezus wcale nie płynął z prądem. Pan Jezus wybierał tylko tą drogę, która była zgodna z tym, co postanowił Ojciec w niebie. Taką drogę wybierał. Niezależnie od tego, ile musiał za to zapłacić i jak wiele go to kosztowało. Tylko taką drogę wybierał. Bracia i siostry, i my, jeżeli mamy być postępować zgodnie z naszym powołaniem, które mówi, naśladuj mnie, to powołanie do tego się sprowadza. Czy w moim życiu jestem gotów postępować tak, jak w tej sytuacji postąpiłby Chrystus? To jest to realizacja tego powołania. Wybieranie drogi, która jest drogą wszystkich, to jest po prostu pójście na łatwiznę. Wybieranie drogi, którą wskazuje Chrystus, jest wybieranie drogi, która jest zgodna z naszym powołaniem. Do tego jesteśmy wezwani. A więc napomnienie i zachęta apostoła Pawła, abyście postępowali zgodnie z powołaniem. I teraz podaję te zasady, które powinny przeniknąć wspólnotę tak zróżnicowaną, jak wspólnota efeska i każdy kościół. Jeżeli ja jako człowiek, jeżeli ty jako osoba nie przyjmiemy tych postaw, o których tu apostoł Paweł mówi, jesteśmy skazani na męczarnię. Jedni z drugimi. Dokładnie tak. I nie ma innej, nie ma od tego odwrotu. Nie ma od tego odwrotu. Postawa, którą apostoł Paweł wskazuje, zaleca, przypominając im powołanie, mówi po pierwsze w ten sposób, z wszelką uniżonością serca. I mnie zdumiało to słowo z wszelką. Ja bym już, mi by wystarczyło, gdyby było powiedziane z uniżonością serca, ale ten przymiotnik wszelką wskazuje, że jest to taka uniżoność, jaka była w Jezusie Chrystusie, bo w Nim była wszelka uniżoność. Wszelka, jaką jesteśmy w stanie sobie tylko wymyśleć, wyobrazić i jakim jesteśmy sobie w stanie w ogóle wyobrazić. Z wszelką uniżonością serca. I w czym w praktyczny sposób objawia się uniżoność serca wobec drugiego człowieka? Na wiele sposobów się objawia. Ale objawia się przede wszystkim w szacunku dla drugiego. W szacunku dla drugiego. Brak uniżoności serca powoduje, że ty siebie wynosisz nad innych. Stawiasz siebie ponad innymi. Uważasz, że twój pogląd, zrozumienie jest najważniejsze i najlepsze. I wtedy z góry patrzysz na innych ludzi. Uniżoność serca objawia się w tym, że z prawdziwym szacunkiem spoglądasz na drugiego człowieka. Mimo tego, że możesz nie rozumieć jego sposobu myślenia. Mimo tego, że możesz nie rozumieć jego zrozumienia, jakiejś tam kwestii. Ale trzeba rozdzielić te dwie rzeczy, pogląd i zrozumienie, a osoba, człowiek, Boże stworzenie, brat, siostra w Chrystusie. A więc z wszelką uniżonością serca. Dla mnie niesamowitym przykładem jest król Dawid. Wręcz gdy myślę o pozycji, jaką miał, pozycję króla, a więc tak naprawdę człowieka posiadającego autorytet i władzę i mógł tej władzy i autorytetu używać na wiele sposobów. I ta władza i autorytet króla Dawida jest nieporównywalna z niczym, co my tutaj widzimy i mamy. W żaden sposób nie można porównać to do autorytetu jakiegokolwiek człowieka w ramach wspólnoty. To on dysponował armią, strażą przyboczną. Oto on mógł wydać wyrok, był sędzią. Mógł wydać wyrok, mógł wysłać wojsko. On miał taki autorytet. Nikt z nas takiego autorytetu królewskiego nie posiada jak król Dawid. I on mnie zadziwia. Dlatego, że był to człowiek, który był skłonny uniżać się w przeróżnych sytuacjach. Chociaż mógł użyć siły, bo ją miał. Nie robił tego. Oczywiście, gdy musiał, wiadomo, ale w większości nie robił tego. Na przykład dla mnie takim przykładem niesamowitej pokory Dawida jest to, w jaki sposób traktował Mefiboszeta. To był syn Jonatana. Normalnie Mefiboszet jako następca króla Saula powinien zostać stracony. Bo to było zagrożenie dla linii Dawidowej jako króla. Był Dawid z innego pokolenia, król Saul, jego syn Jonatan zginęli i został wnuk króla Saula, Mefiboszet. I co zrobił Dawid z Mefiboszetem? Dawid Mefiboszeta na zawsze postawił przy swoim stole królewskim. I powiedział, do końca dni Mefiboszet będzie jadał przy moim stole. Do tego jeszcze Mefiboszet był kulawy na obydwie nogi, był chromy. Nie mógł chodzić. Do tego stołu królewskiego na czołowym miejscu zasiadał król Dawid. Do tego zasiadał Joab, dowódca wojska. Zasiadał dowódca straży przybocznej. Do stołu królewskiego zasiadał kanclerz Izraela. Zasiadali ludzie, najwyższe urzędy, jakie były w Izraelu, zasiadały do stołu królewskiego na wspólny posiłek z królem. I nagle kuśtykający Mefiboszet, albo go przynoszono, albo o kulach wchodził i zasiadał do tego samego stołu. Zawsze. Jakże to niewizerunkowe jest. Jakże to jest niezgodne z PR-em. Przecież do tego stołu zasiadały delegacje różnych państw, narodów. Przybywali posłowie, posłańcy z innych narodów, zasiadali do tego stołu. Ale zawsze tam był także Mefiboszet, syn Jonatana, kulawy. Ale Dawid potrafił go szanować ze względu na przyjaźń, którą miał z Jonatanem. Bracia i siostry, tutaj możemy się uczyć od tego człowieka. Dalej, w tym tekście Pisma Świętego czytamy, a więc wszelką pokorą i dalej czytamy, z łagodnością, uprzejmością, delikatnością. Wręcz taki jest odcień tego słowa. Traktujemy jedni drugich. Apostoł Paweł mówi o traktowaniu jedni drugich w ten sposób. Łagodność i uprzejmość. Czy jest tutaj miejsce na agresję? Na złość? Na gniew? na poniżanie. To jest powiedziane z łagodnością, uprzejmością, wręcz delikatnością. Bracia i siostry, dalej. Może powiem tak. Może my byśmy chcieli funkcjonować z ludźmi, którzy mają takie poglądy jak i my. Którzy pewne rzeczy rozumieją tak i my. Pewne wartości wyznają tak jak my. Ale nie wiem, czy zauważyliście coś takiego w życiu, że tak naprawdę najwięcej uczymy się od ludzi, którzy mają inne poglądy niż my. Bo ja od siebie samego się dużo nie nauczę. I wiecie, to nie jest łatwe, bo dobieramy ludzi takich, którzy są nam bliscy, podobni, takie trochę klony. Ale naprawdę najwięcej do naszego życia wnoszą ludzie tacy, którzy różnią się od nas. Pod warunkiem jakim? Że potrafimy być dla siebie uprzejmi, łagodni i delikatni, tylko pod takim warunkiem. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, którzy inaczej myślą. Lubię rozmawiać z ludźmi, którzy inne mają spojrzenie. Czasami się spieram, ale idę do domu i nie mogę spać. I myślę o tym, co te osoby mówiły. Zastanawiam się, bo może coś w tym jest. To jest ważne. Dalej apostoł Paweł w tym fragmencie mówi, jak traktować przykrych. Takich, którzy są przykrzy wobec nas. Porównałbym to do kamienia w bucie. Jest kamień w bucie, wrzucasz, masz kamień w bucie, założyłeś, idziesz i czujesz, że masz kamień w bucie. No i co trzeba zrobić z kamieniem w bucie? Niektórym się nie chce rozwiązywać, więc gdzieś palcami go tam przepychają, upchną gdzieś do czubka i próbują dalej iść, potrzepią. Niektórzy bardzo szybko odwiązują buta, wyczapują kamień, pozbywają się kamienia i idą dalej. Dzisiaj my możemy traktować siebie nawzajem jak kamień w bucie. Ale my nie jesteśmy dla siebie kamieniem w bucie. My jesteśmy członkami jedni drugich. To jest coś niewiarygodnego. Kamień z buta możesz wyrzucić, ale czy odetniesz sobie palec, bo na przykład masz dżazgę w nim? Odetniesz palec? A odetniesz ramię całe, bo na przykład czujesz ucisk w łokciu? Odetniesz? I Biblia nam pokazuje, że my nie jesteśmy kamieniem w bucie jedni u drugich. Jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy członkami jedni drugich. Jak mamy siebie traktować? Z cierpliwością. Z cierpliwością, z łagodnością. Wytrwać w uprzejmości. Wytrwać w uprzejmości. Tak, tym jest cierpliwość. I dalej. Znosząc jedni drugich w miłości. Nie z zaciśniętymi zębami. Nie ze ściskoszczękiem. Znosząc w ten sposób, że wielkim łukiem odchodzę, bo idzie ktoś, kto z kim mi nie po drodze. On myśli inaczej, więc znosząc jedni drugich w miłości. Ale równie dobrze ktoś może powiedzieć tak, ale po co się męczyć? Ludzie też tak mówią, jeżeli chodzi o małżeństwo. Po co się męczyć? Jeszcze nie wiadomo, ile będziemy żyli. Niech się jeszcze dobrze się trzymamy. Po co się męczyć? Separacja, rozwód, wolny związek. przypomnę, powołani jesteśmy, aby być jednym ciałem w Jezusie Chrystusie, być członkami jedni drugich. Pamiętajmy o tym. Jesteśmy powołani z Bożego wyznaczenia. Jest to Boża wola, nie moja, nie na, nikogo z nas. Jesteśmy przeznaczeni, aby być jednym ciałem, bo tak mówi Pismo Święte. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę z tej różnorodności, mamy więcej korzyści niż straty pod warunkiem, że jesteśmy postawy Chrystusowej. Tylko wtedy. Z tej różnorodności mamy więcej korzyści niż straty, pod warunkiem, że jesteśmy postawy Chrystusowej. W ten sposób możemy się ubogacić, ale będąc jak Chrystus. Teraz zastosowanie tego fragmentu. Spójrzmy na nasz zbór. Ściągnę okulary. Przyglądnę się wam. I co widzę? I kogo widzę? I co sobie myślę o tym wszystkim? Czyli o was. Po pierwsze, nie wiem, czy wiecie, jak nie wiecie, to wam powiem. Pochodzimy tutaj na tej sali, w tym zborze nowochódzkim, z troszkę różnych tradycji. Na przykład moja żona nawróciła się w Oazie. I podejrzewam, że duża część z was nawróciła się w Oazie albo we wspólnocie jakiejś charyzmatycznej, jakiejś katolickiej wspólnocie. Stamtąd wychodzicie. Tam byliście formowani na początku swojej wiary. Przez rok, dwa, a później tak się stało, że już tam nie jesteście. Z takiej tradycji się wywodzicie. Ja na przykład wywodzę się bardziej z takiej tradycji zielonoświątkowej, więc jestem za chrztem Duchem Świętym, zamówieniem innymi językami, o rysie uświęceniowym. To też słychać w mojej postawie, w moich kazaniach. Są wśród nas osoby, które wywodzą się z tradycji bieszczadzkiej. Tutaj może nie wiecie, ale to jest rys stanowczych chrześcijan ze Śląska Cieszyńskiego. Co było cechą charakterystyczną stanowczych chrześcijan, oprócz tego, że byli zielonoświątkowcami? Jedno słowo. Porządek. Porządek i chór. Musi być porządek i musi być chór. I są wśród nas ludzie o takim rysie charyzmatycznym. Czyli musi być, powiem tak po młodzieżowemu, dużo czadu. To jest taki rys charyzmatyczny. Musi być dużo czadu. Lubią, jak nic nie wiadomo. Jak jest wszystko spontaniczne. Może nawet by chcieli, żeby nie było wiadomo, kto będzie miał kazanie w niedzielę. Na przykład chcieliby. No ale jak ich połączyć ze stanowczymi chrześcijanami z Śląska Cieszyńskiego? Gdzie może już ten kalendarz jest na rok do przodu ustawiony. Kazań. I kto będzie miał usługę na konferencji w 2016 roku, to bracia już może rozmawiają o tym. Ja to przyjaskrawiam, ale chcę wam coś pokazać. Chcę wam pokazać różnice i tradycji, z jakich my się wywodzimy, my wychodzimy. I Bóg nas złączył w jednym kościele, w jednej wspólnocie. Do tego dorzućmy jeszcze kilka rzeczy, mianowicie dorzućmy różnice pokoleń. Ja to bardzo dobrze znam. Możecie mi wierzyć, ja znam, co to znaczy, czym jest różnica pokoleń. Bo mam mamę w zborze, która ma 70 parę lat i córkę, która ma lat 18. Jak jadę do mamy, to ona mi zawsze powie, Paweł, ale wiesz, no może by tak trochę przyciszyć to na tym mikserze, nie? Ona mi tam coś zawsze wrzuci, jakąś jedną myśl. Różnica pokoleń. Ale gdy rozmawiam z moją córką, to ona zupełnie to wszystko inaczej widzi. I one są w jednym zborze. Co zrobimy? Sektor dla seniorów, nabożeństwo o 17 w niedzielę. Nie, przepraszam, o 6 rano w niedzielę. dla tej młodzieży zrobimy nabożeństwo popołudniowe, żeby zdążyli może na 16. No. Tak, tak, tak. Jest różnica pokoleniowa pośród nas i my razem funkcjonujemy w tej różnicy pokoleniowej i to jest błogosławieństwo, że są i seniorzy, i te 18-latki pośród nas. Niech jedni od drugich się czegoś nauczą. Do tego jeszcze dochodzi różnica obszarów zainteresowania. Są ludzie, którzy przychodzą do mnie i mówią: ewangelizacja, ewangelizacja. Czemu nie ewangelizujemy? Ewangelizujemy nawet, już kubki mamy zrobione z wersetami ewangelizacyjnymi. Właśnie to jest ten kierunek, ewangelizacja. Są inni, którzy mówią: trzeba studiować Pismo Święte, więcej studiowania, więcej nauczania, więcej studiowania. Bez przerwy to mówią. Pierwsi mają rację. Tak, macie rację, więcej ewangelizowania. Drudzy, macie rację, więcej studiowania. Macie rację. Inni mówią: jeszcze musimy więcej mówić o Izraelu, więcej się modlić o Izrael. Macie rację. Ci macie rację, którzy mówicie więcej ewangelizacji, ci, którzy mówicie więcej studiowania, ci, którzy mówicie więcej o Izraelu, macie rację. Wszyscy macie rację. I są jeszcze inni, którym wszystko jedno. I ci nie mają racji. Wszystko im jedno. Ci nie mają racji. Bracia, siostry, jeszcze wam coś powiem. A do tego wszystkiego w naszym niedużym zborze mamy ludzi tak. Z Hiszpanii, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Mołdawii i Rosji. Wiecie o tym? Że na te nabożeństwa przychodzą ludzie z takich rejonów Europy? Czyli Europy, to już jest Azja. A widzicie, tak jakoś pod zachód nie podchodzimy za bardzo. Ten Hiszpan nam trochę tutaj nas podciąga pod tą Europę Zachodnią, ale my jesteśmy tacy o rysie wschodnim bardziej. Nawet Tadżykistan do nas ciągnie. Taki jesteśmy rys. A rys wschodni to taka jest pobożność uświęceniowa, trochę taka pobożność na kolanach, wiecie. Ktoś im powie: jak? Jest jakiś mądry? Pośród nas tutaj? Jak? Jak to wszystko zrobić? Odpowiedź jest tylko jedna o tym, co mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. Z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha. Starajcie się zachować jedność ducha, tylko tak. I wiecie, zanim apostoł Paweł napisał te słowa, które przeczytałem, które starałem się jakoś wam przybliżyć, pomodlił się. Ta modlitwa jest troszeczkę wcześniej. Pomodlił się. Najpierw się o was pomodlę, a później wam napiszę. Jak się o nich pomodlił? Może nie całą modlitwę, od 17 wersetu. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Dalej. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka szerokość, długość, wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, żebyśmy zostali wypełnieni pełnią Bożą, czyli miłością Chrystusową. I dopiero wtedy jest możliwe, żeby taka różnorodność stworzyła monolit zwany jednym ciałem w Jezusie Chrystusie. Ja sobie zadawałem pytanie, gdy przygotowałem to słowo. Jaka jest moja miłość? Jaka jest moja cierpliwość? Jaka jest moja łagodność? Jaka jest moja uprzejmość? Jak ona daleko sięga? Ile kamieni z butów wyrzuciłem? Bracia i siostry, zmierzając do końca. Powinniśmy być świadomi różnic, które między nami występują. Jeżeli nie będziemy świadomi, to będziemy się zawsze dziwić, dlaczego nam tak trudno. Powinniśmy być świadomi różnic. I chcę powiedzieć drugą rzecz. Te różnice mogą stać się dla nas bogactwem. Mogą stać się dla nas bogactwem pod warunkiem, że będziemy traktować jedni z drugich z pokorą, łagodnością, cierpliwością i w miłości znosząc się nawzajem. I po trzecie, a to wszystko po to. Po co to wszystko? Właśnie po to, by wypełnić powołanie dane nam w Jezusie Chrystusie. Chyba, że nam na tym nie zależy. Musimy sobie na to odpowiedzieć. Czy nam na tym zależy, czy nie zależy? Świat się nie przejmie w ogóle Kościołem, który jest skłócony, rozdzierany. To jest dla nich sól, którą trzeba podeptać i wyrzucić. Nic nie warta. Świat może się przejąć Kościołem, w którym zderzy się z miłością Chrystusa. To jedynie może ich pociągnąć, naszego Boga i Zbawiciela. I tak dzisiaj wylałem, co było w moim sercu. Mam nadzieję, że ku dobremu. Chcecie się pomodlić razem ze mną? To wstańmy i spędźmy czas w modlitwie.